Witam serdecznie i wiosennie jeszcze moich drogich słuchaczy w słupskim studiu Radia Koszalin ksiądz Mariusz Synak, proboszcz parafii prawosławnej. Zapraszam na drugą część audycji poświęconej specyfice i rozwojowi śpiewu cerkiewnego. Materiał poprzedniego spotkania obejmował okres od czasów apostolskich do wieku VI. Natomiast okres między VII a VIII wiekiem to czas wielkich twórców, m.in. świętych Andrzeja z Krety, Kosmasa z Majumy oraz Jana z Damaszku. Pierwszy z nich, święty Andrzej, stworzył zupełnie nowy styl w praktyce cerkiewnej, zwany kanonem. Najbardziej znanym utworem arcypasterza Krety jest tak zwany Wielki Kanon Pokutny. Wielki nie tylko dlatego, że składa się aż z 250 zwrotek, czyli troparionów, ale również z powodu zawartej w nim głębi skruchy i poczucia własnej grzeszności. W Kościele prawosławnym utwór ten jest wpleciony w liturgię Wielkiego Postu, nawołując wiernych do pokuty na przykładzie postaci ze Starego Testamentu i refleksji samego autora. Oto fragment pierwszej pieśni wykonanej przez chór Monasteru Świętej Trójcy w Kijowie na melodię Ławry Kijowo-Pieczerskiej, ukształtowaną prawdopodobnie pod koniec wieku XVIII. Od czego mam zacząć opłakiwanie uczynków mego grzesznego żywota? I czy uda mi się uczynić choćby początek temu opłakiwaniu? Ale Ty, będąc dobrym, daruj mi przebaczenie grzechów. Kilka słów o kolejnej wybitnej postaci z VIII wieku, świętym Janie z Damaszku. To on uporządkował oktoich, ową księgę ośmiu podstawowych melodii, czyli głasów, wplatając w niego w określonym porządku ówczesne teksty liturgiczne, w tym wiele własnego autorstwa. I w takiej formie ośmiogłaśnik trafia wraz ze świętymi braćmi Cyrylem i Metodym na ziemie słowiańskie. Jak widzimy, Bizancjum odegrało ogromną rolę w dziedzinie porządkowania śpiewu kościoła. Stworzyło doskonałą poetykę muzyczną. To tu powstał zespół śpiewów liturgicznych zwanych chorałem bizantyjskim. Nieco młodszy od niego jest chorał gregoriański, który w kościele rzymskokatolickim odegrał podobną rolę jak bizantyjski we wschodnim. Chorał bizantyjski dał początek wielu innym rodzajom śpiewu jednogłosowego – ormiańskiemu, bułgarskiemu, gruzińskiemu, a od X wieku – ruskiemu. Od roku 1051 Kijów, ówczesna stolica Rusi, posiadał już własną szkołę śpiewaków cerkiewnych. Chorał ruski dość szybko się uniezależnił, czerpiąc inspirację ze śpiewów południowych sąsiadów, Serbów i Bułgarów, ale także z rodzimej muzyki ludowej. Za chwilkę wysłuchamy trzech krótkich fragmentów charakterystycznych dla poszczególnych rodzajów śpiewu. Pierwszy z nich to część kanonu eucharystycznego, a więc najważniejszej części świętej Eucharystii, wykonany na melodię starobułgarską. Zaraz po nim fragment psalmu 145 w melodii bizantyjskiej, a jako trzecie zabrzmi starogruzińskie Alleluja. Wszystkie utwory wykonuje charkowski chór Sretienie.
Thank you.
Proces uniezależniania się od wzorca bizantyjskiego dotknął również ośmiogłaśników lokalnych, w tym również stosowanych na ziemiach polskich bądź bezpośrednio z nią sąsiadujących. W taki sposób powstają na przykład śpiewy halickie, supraskie, chełmskie. Mało kto wie, że to właśnie w monasterze męskim pod wezwaniem zwiastowania przy Najświętszej Bogu Rodzicy w Supraślu na Białostocczyźnie odnaleziono tzw. irmołogion. To jest pochodzący z 1598 roku zbiór tekstów liturgicznych wraz z nutami. Według uczonych to najstarszy zabytek prawosławnego śpiewu, w którym całe cykle śpiewów liturgicznych, dobowy, tygodniowy i roczny, zostały przetransponowane z notacji bizantyjskiej na znajomą nam pięciolinię. Oto jego mały fragment, tak zwane 8 błogosławieństw, błogosławieni ubodzy duchem, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. Takim śpiewem jednogłosowym można zamknąć pewien okres w życiu Kościoła prawosławnego, okres prostoty, dostojeństwa, żarliwości, uczucia, przy jednoczesnym braku czczego sentymentalizmu, co pozostaje w całkowitej zgodności z zaleceniami świętych ojców i wymogami tradycji i reguły cerkiewnej. Melodie nigdy nie usiłowały dominować nad tekstem, przeciwnie, ich zadaniem było jak najowocniejsze oddanie treści modlitwy. Kolejny okres rozwoju śpiewu to okres polifoniczny, wzorowany na modzie zachodniej. Śpiew polifoniczny, a więc wielogłosowy, zaczął przenikać na tereny prawosławne od wieku XVI poprzez nabożeństwa rzymskokatolickie, gdzie już stosowano nową modłę. Nabożeństwa te w owych czasach były bardzo rozbudowane, zarówno wokalnie, jak i muzycznie. Poza tym w kościołach wykonywano dzieła twórców renesansu, rodem z Włoch, Niemiec czy Niderlandów, jaśniejące wielkim blaskiem i porywające siłą ekspresji. Te wspaniale odprawiane nabożeństwa w wielkim stopniu przyciągały do kościołów wielu ciekawych, w tym również osoby niebędące rzymskimi katolikami. Prawosławie musiało gwałtownie szukać rozwiązania, które, jak się wydawało, było nieuchronne. Zaczęto mianowicie europeizować śpiew cerkiewny. Wprowadzono podział na głosy – sopran, alt, tenor i bas. Wprowadzono również notację taktową. Ten akt samoobrony kościoła prawosławnego zapoczątkowały, o dziwo, bractwa cerkiewne stojące na straży prawosławia. Oficjalne wprowadzenie śpiewu wielogłosowego do nabożeństw w państwie polsko-litewskim przypada na koniec XVI wieku. Oczywiście spotkało się to z dużą niechęcią grup konserwatywnych, monastery czy Bractwo Kijowskie, które uważały nowy śpiew za pewnego rodzaju herezję. Oto mała próbka twórczości komponującego w opisanym stylu urodzonego w Kijowie Mikołaja Dyleckiego, który zmarł w 1690 roku, a który ze śpiewem kościelnym zetknął się na studiach w Warszawie i w Wilnie. Posłuchajmy. Wiek XVIII to wiek oświecenia. W tym czasie na dwór carski do Petersburga przybyło szereg wybitnych kompozytorów i dyrygentów z Włoch, którzy do tekstów liturgicznych komponowali melodie w stylu arii operowych. Świątynia zamieniała się tym samym w salę koncertową, a ludzie często przychodzili słuchać nie Słowa Bożego, lecz opery. Włosi, pomimo ich ogromnego talentu muzycznego, zupełnie nie pojmowali specyfiki śpiewu cerkiewnego i tekstów liturgicznych, co widać chociażby w sposobie dzielenia wersetów i słów modlitw, które poprzez takie nieumiejętne podziały stają się kompletnie niezrozumiałe, a co gorsza, poprzez dodanie czy powtórzenie pewnych słów czy samogłosek nabierają innego znaczenia bądź tracą w ogóle sens. Wypaczenia i naleciałości włoskie usiłowali naprawić wychowankowie Akademii Kijowsko-Mohylańskiej Artem Wedel i Maksym Bieryzowski. A najwybitniejszym przedstawicielem tego kierunku okazał się Dymitr Bortniański. Muzyka Bortniańskiego, Wedla i Berezowskiego w niczym nie ustępowała włoskiej, ale była bardziej stosowna, przepojona uczuciem i duchem pobożności. Śmierć Bortniańskiego w 1825 roku zamyka pewną epokę rozwoju śpiewu. Niektórzy muzykolodzy i historycy śpiewu nazwą przełom wieków XVII i XVIII tragicznym splotem ewolucji śpiewu cerkiewnego i świeckiego zachodniego muzykowania, co doprowadziło śpiew przy jego zewnętrznej pyszności do duchowego upadku. Ale oceniając te zjawiska z większego dystansu, można śmiało stwierdzić, że właśnie ten proces stał się początkiem współczesnego śpiewu Kościoła prawosławnego, stylu, który z pewnością spodziewaliście się dziś tu usłyszeć, a którego zabrakło. Dlaczego tak? Wiek XIX i XX to osobna epoka w historii Kościoła, bardzo obszerna, mogąca stanowić oddzielny temat do rozważań i kiedyś zapewne tak się stanie. Dziś, podobnie jak podczas poprzedniego spotkania, starałem się ukazać genezę, ewolucję, historię, a przede wszystkim taką małą, zwykłą, prostą teologię śpiewu, która sprowadza się do jednego stwierdzenia. Kto śpiewa, modli się podwójnie. Ja mogę dodać, że kto dobrze śpiewa, zaprasza do tej modlitwy innych. Na zakończenie naszych śpiewnych rozważań mały prezent dla wszystkich Was, w podzięce za poświęcony czas i uwagę. Życzenia wielu lat zdrowia i obfitości łask Bożych w wykonaniu chóru Soboru Katedralnego w Sofii, skomponowane przez Bortniańskiego. Na mnoga lata. Do usłyszenia, ksiądz Mariusz Synak, Kościół Prawosławny, Słupsk.